Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiamy serdecznie ze studia w Toruniu. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Dzisiaj wszystkie mikrofony tutaj nasze studyjne zaangażowane, bowiem gościmy redemptorystów i osoby współpracujące z redemptorystami, osoby, które uczestniczą w rekolekcjach powołaniowych. Będziemy dzisiaj mówili na temat stracenia życia. Mamy nadzieję, że ten czas nie będzie stracony do godziny 23:30 na naszej antenie. Jak stracić życie i być zadowolonym? To mniej więcej taki paradoks, który chcemy dzisiaj sobie postawić, o którym chcemy porozmawiać, ale zanim zaczniemy naszą rozmowę i usłyszymy naszych gości, to po prostu musi wybrzmieć ta pieśń. Śpiewał Luciano Pavarotti, a jak Luciano Pavarotti coś śpiewa, to znaczy, że nie jest to byle co. A była to, Ojcze Witoldzie?
To była kolęda, bez której Włosi sobie nie wyobrażają Bożego Narodzenia. Kolęda napisana przez naszego założyciela, świętego Alfonsa Marię de Liguori.
Dokładnie tak, i tę kolędę znamy także w języku polskim, uczyliśmy się, chociaż raczej ta włoska wersja jest jednak taka napolitańska, ona brzmi genialnie. Dzisiaj w studio, jak powiedziałem, redemptoryści i młodzież, która współpracuje z redemptorystami, ojciec Witold Baran.
Bardzo mi miło, szczęść Boże.
To redemptorysta.
Tak.
Już nie młodzież. Ojciec Piotr Grześkiewicz.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
I także nasi klerycy, ojciec diakon Szczepan Hebda.
Witam serdecznie.
I jest jeszcze z nami brat Michał.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
I brat Ireneusz, to postulant.
Szczęść Boże.
A także młodzi z Lubaszowej i z Siedlisk. Tak? Dobrze mówię.
Tak.
Pamiętam. Michał i Almar. Szczęść Boże, chłopaki. No i w tym składzie chcemy porozmawiać o traceniu życia. To taki temat strasznie mało, powiedziałbym, promocyjne, ojcze Witoldzie. To jak idę gdzieś tam ulicami i widzę billboardy, widzę sklepy wielopowierzchniowe, to tam są światełka jakieś, odblaski, coś się zmienia, tu promocja, tu wyprzedaże, tutaj kuszą cenami i tak dalej, i tak dalej. A my mamy kusić stratą życia?
Myślę, że po prostu wielu dzisiaj ludzi nie wierzy w to, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. I chyba mało komu kojarzy się pozytywnie tracenie czegokolwiek. Pewnie wielu by było chętnych do tego, żeby brać. Nie chcę powiedzieć, że nikt nie chce dawać, bo jest wielu ludzi, którzy chcą dawać, którzy chcą tracić dla kogoś coś. Ale wydaje się, że to tracenie się raczej dzisiaj źle kojarzy. No i dzisiaj o tym traceniu mówimy bynajmniej nie ze względów takich, że chcemy mówić, w co inwestować, a w co nie inwestować jakieś fundusze. Natomiast mówić chcemy o życiu konsekrowanym, o życiu zakonnym. Dlaczego taki tytuł, Stracone życie? Dlatego, że chyba właśnie bardzo wielu osobom tego doświadczamy w naszych rozmowach z ludźmi młodymi, ale częściej nawet jeszcze chyba z ich rodzicami. Wydaje się, że pójście drogą rad ewangelicznych, że wstąpienie do zakonu to jest stracenie życia w takim sensie bardzo, bardzo negatywnym, że to jest zmarnowanie życia.
Okej, zapytam od razu Almara i Michała. Wiecie, co to jest pójście drogą rad ewangelicznych?
Wydaje mi się, że jest to pójście do zakonu, złożenie ślubów, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
I to jest ta droga, tak?
Tak.
Michał, jak myślisz?
Myślę, że to właśnie jest, tak jak Almar powiedział, to jest ta droga. Tylko ludzie chyba boją się pójść tą drogą rad ewangelicznych.
A wy przyjechaliście tutaj kawałek drogi, macie ze swoich miejscowości. Wiem, że Almar jeździ na rekolekcje powołaniowe już x razy, Michał także był obecny, może dlatego bardziej znacie tę drogę rad ewangelicznych, ale gdybyście tak z waszymi kolegami pogadali sobie w szkole i pogadali, słuchajcie, jadę na rekolekcje powołaniowe, by popatrzeć, przyjrzeć się drodze rad ewangelicznych. I jak myślicie, z jaką reakcją byście się spotkali?
Z różną reakcją. To też zależy od nastawienia do kościoła, do tego. Jedni by się podśmiechiwali, że gdzie na rekolekcje powołaniowe, jak można spędzić czas wolny w jakiś różny, inny sposób, fajniejszy. Inni by na to patrzyli, jakby to powiedzieć, zaakceptowaliby takie spędzanie wolnego czasu.
A gdybyśmy taką sondę przeprowadzili w waszej szkole, droga rad ewangelicznych, wiedzieliby, co to jest, czy nie?
Wydaje mi się, że u nas w szkole by wiedzieli.
A jaka to szkoła, powiedzmy?
Jest to liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Tuchowie.
Czyli Kopernik the best, tak?
Można tak powiedzieć.
Tak, właśnie, bo z Torunia się wywodzi.
Ja
Mikołaj
też się
Kopernik.
Z tym zgadzam, bo też tą szkołę kończyłem, także możemy się zgodzić.
Pozdrawiamy wasze koleżanki, kolegów przy tej okazji. Okej, przerwałem ojcze Witoldzie, ale tak właśnie ta rada, droga rad ewangelicznych, to jest takie hasło też, powiedziałbym, które może dzisiaj niewiele mówić. Gdybyśmy to rozwinęli, mamy rok życia konsekrowanego. Jak redemptoryści idą drogą rad ewangelicznych? Bo tak sobie wyobrażam, że ponieważ są Józefitki, ponieważ są Nazaretanki, siostra Judyta przed chwilą przyniosła mi herbatę, za co dziękuję, są redemptoryści i inne zakony, to tak sobie myślę, że tą drogą rad ewangelicznych jakoś trochę inaczej idziemy.
Każdy zakon ma swój charyzmat, a więc to, do czego Pan Bóg go w sposób szczególny powołał, i jakby też różnorakie są sposoby realizacji tych charyzmatów, które Pan Bóg dał każdemu zakonowi. Ja wiem, że ojciec Darek się pewnie zaraz będzie czepiał, że to słowo charyzmat to też tak nie bardzo dla wielu brzmi, może mocno enigmatycznie. Ale tak bardzo upraszczając, mam nadzieję, że żaden porządny teolog tego nie słyszy.
To jest audycja dla młodzieży. To nie znaczy, że będziemy mówić głupoty, ale prościej.
Tak. Charyzmat, a więc pewne szczególne wezwanie Boże do realizacji jakiegoś zadania, które Pan Bóg danej grupie mężczyzn, kobiet, tych, których sam chciał zgromadzić i zgromadził, wyznaczył. My akurat w naszym charyzmacie mamy to pójście do ubogich i opuszczonych, by głosić im dobrą nowinę o obfitym odkupieniu. A więc, znowu trochę upraszczając, o przeogromnej miłości Boga do człowieka, o miłości, która pokonała grzech, która pokonała śmierć, która wyzwoliła człowieka.
Czyli możemy powiedzieć tak, że tak jak jest naturalne oddychanie, tak, bo każdy z nas oddycha i dzięki temu żyje i płuca się wentylują i w ogóle jak się dziecko narodzi, to nawet teraz uwaga wszyscy od ustawy antyklapsowej, nawet jak dziecko nie zaczyna oddychać, to trzeba dać tego pierwszego klapsa, ponieważ trzeba pobudzić układ oddechowy, żeby się nie udusiło zwyczajnie, ponieważ płuca muszą być pobudzone. Tak samo rozumiem, że w tym w zgromadzeniu zakonnym, w życiu w ogóle pozacielesnym tylko i wyłącznie, czyli duchowym, no potrzebne jest pobudzenie płuc naszych, tak, żeby one zaczęły oddychać pełną piersią, żeby to nie był taki na bezdechu ciągle, że człowiek tylko zadyszki jakieś dostaje, albo że to jest takie, powiedzmy, takie tylko leży, prawda, i głęboki wdech, głęboki wydech i nic nie robi. W jaki sposób redemptoryści, ojciec Piotr, wy tutaj młodzi, którzy no, wybraliście tę drogę, no, nabieracie powietrza w płuca. Jak to jest? Jak kształtujecie ten oddech? Bo inaczej oddycha dominikanin, inaczej oddycha redemptorysta, inaczej franciszkanin, bo oddech to jest taki sposób pójścia za Panem. Ojciec Piotr?
Tak, oczywiście. Ojcze Darku, pewno, że naszym charyzmatem, czyli pewnym zadaniem, które mamy w Kościele, jest to, że wychodzimy do ludzi ubogich, opuszczonych, chcemy głosić im dobrą nowinę i myślę, że tutaj warto też powiedzieć o kimś, kto jakby no, był tym takim pierwszym, który dał tego klapsa, czyli naszym założycielu, o świętym Alfonsie, który był człowiekiem, chociaż żył w XVIII wieku, ale był człowiekiem też młodym, miał swoje ambicje, plany, marzenia, perspektywy na życie bardzo konkretne i jako bardzo młody człowiek, kilkunastoletni, mając już doktoraty z prawa kanonicznego i cywilnego, miał już perspektywę życia, powiedzmy kariery, sławy, prestiżu, uznania w oczach ludzi.
No on był nawet takim celebrytą, powiedzmy, tak. Królestwa Neapolitańskiego. Dokładnie. Bo był tym, który w rozprawach sądowych, jak się pojawiał, to wiadomo było, że to jest sprawa między książętami. Tak, więc tak. Można powiedzieć, że to były najgłośniejsze procesy, a zatem był takim sądowym celebrytą.
Tak, i oczywiście no, miał, wiadomo, też patrząc za troszkę z takiej perspektywy dzisiaj świata, czy też młodego człowieka, no, perspektywę pięknego życia, wygodnego, ustawionego również od strony finansowej, bo przecież będąc bardzo dobrym adwokatem, też otrzymał za to wynagrodzenie i był rzeczywiście człowiekiem no, takim znanym i można powiedzieć też sławnym. Ale w pewnym momencie swojego życia uznał, że jest gotów to wszystko zostawić, w myśl naszej dzisiejszej audycji stracić, bo jest coś o wiele ważniejszego, cenniejszego niż te trybunały, pieniądze, sława, prestiż.
A, czyli on zobaczył coś takiego, że okej, ja to wszystko stracę, ale też coś zyskam. Zyskam coś cenniejszego, aniżeli to, co miałem do tej pory. Czyli to jest jakiś taki, powiedziałbym, no upraszczam oczywiście, ale jakiś no biznes, tak? Bo ja tracę, no okej, tracę jakiś tam prestiż, przynajmniej taki, jaki był do tej pory. Tracę majątek. No muszę iść do ludzi, którzy no niekoniecznie umieją pisać, mówić. Ja do tej pory byłem oratorem, prawda? Bo występowałem na salach sądowych. Więc gdzieś tutaj kontakt z takimi ludźmi już mi zanika. Kasy też pewnie nie będzie. Będę musiał trochę o nią zabiegać i żebrać o nią. I już nie dla siebie, tylko właśnie dla tych ludzi, do których idę. A jednak on zobaczył, że coś może zyskać. Gdy coś straci, gdy coś Panu Bogu ofiaruje, to Bóg jakby mu da coś więcej.
To jest przedziwne właśnie w tej Bożej ekonomii, że jeśli tracimy dla Boga, to zyskujemy. No, w świecie po prostu, jeśli coś tracimy, to tracimy. To tracimy. Natomiast czasem wydaje się, że ktoś rzuca na szale całe swoje życie, rzuca je na szale ze względu na miłość Boga i miłość bliźniego i zyskuje. I zyskuje. I nie tylko sławę i w jakimś sensie, bo można by też bardzo świecko na to popatrzeć, nieśmiertelność, że będą 1 sierpnia każdego roku wymieniać moje imię i nazwisko w kościołach, tak? Bo wtedy jest wspomnienie świętego Alfonsa Liguori. Ale wygrywam swoje życie, bo święty Alfons zrozumiał właśnie to, że tylko życie, które zostaje złożone w ofierze, które jest pewnie dla wielu z ich perspektywy stracone i zmarnowane, życie, które jest wypełnione miłością, ono jest jedynym prawdziwym zyskiem.
I święty Alfons okazał się bardzo płodny, bo ma dzisiaj w świecie 5,5 tysiąca synów duchowych, synów, którzy zapatrzyli się też w te ideały i nade wszystko w osobę, w którą on się zapatrzył, bo tu nie chodzi tylko o ideały, ale wpatrzył się w osobę Jezusa Chrystusa, bo tylko osobę można kochać, ponieważ to jest relacja wzajemności, a zatem między osobami. No i tak się zastanawiam, a co wyście zyskali, ojcowie? No bo on uczył was oddychać, oddychania. Święty Alfons Maria Liguori uczył was oddychania. W nowicjacie uczył was oddychania. Ojciec Bolesław, ale mówił o świętym Alfonsie. Tam uczyliśmy się tego naszego oddechu właśnie. Co zyskaliście? Ile jesteście już po święceniach? Ojciec Piotr?
No już 7 rok.
7. A ojciec Witold?
Ja 9.
No.
Ojcze, no to jest pytanie, na które długo mógłbym odpowiadać, bo tej obfitości zysków można by tutaj o niej opowiadać bardzo długo, ale jakbym to chciał jak najbardziej streścić, bardzo silne poczucie sensu tego, kim jestem i tego, co robię, i świadomość, że nic lepszego w życiu nie mogłem robić.
Dla mnie natomiast bym powiedział tak, że chyba nie mam większego szczęścia dla człowieka, kiedy spotykasz się z drugim, też człowiekiem oczywiście doświadczonym przez grzech, może też i zniszczonym przez różnego rodzaju sytuacje życiowe, nałogi, ogólnie rzecz ujmując. Nie ma większego szczęścia, jak zobaczyć łzy człowieka, który wraca do Pana Boga, łzy szczęścia oczywiście, radości, że jest kochany przez Pana Boga i że gdzieś ja, oczywiście Pan Bóg się mu posłużył, ale na jego drodze stanąłem i pomogłem mu tego Pana Boga odkryć.
A nie macie takiego przekonania, ojcowie, że no jesteśmy grzesznikami i przychodzą do nas grzesznicy. Co my możemy? Co my możemy im zaoferować? Co im możemy dać? Jak my, no, jeżeli stajemy w prawdzie o sobie, znamy kondycję naszą.
To jest takie piękne powiedzenie, że głoszenie Ewangelii to jest taka sytuacja, kiedy żebrak mówi drugiemu, gdzie coś do jedzenia znajdzie. I tak myślę, że redemptoryści, czy w ogóle osoby konsekrowane, kapłani, to są też tacy żebracy dobrej nowiny, Ewangelii, którzy mówią drugiemu, gdzie coś znajdą do jedzenia konkretnie, gdzie tą dobrą nowinę odnajdą w swoim życiu. I to jest, myślę, to jest coś pięknego, bo oczywiście jesteśmy grzesznikami, też swoje słabości mamy, ale jednocześnie Pan Bóg też się nami posługuje w naszej słabości i grzechu, żeby tego drugiego człowieka podźwignąć i do siebie go przyprowadzić.
Czyli wybija nas generalnie też z takiej pychy żywota, w którą gdy się pracuje z ludźmi, gdy się przepowiada Boże Słowo, nagle można uwierzyć w swoją wielkość i zrobić siebie właśnie takim katolickim celebrytą, takim znanym, dlatego że jest znany. I po prostu może odbić.
No można, ale mnie się wydaje, że coś takiego rodzi się chyba tylko wtedy, kiedy ktoś ma jakieś pozorne relacje z ludźmi, bo tak naprawdę my nie tylko ewangelizujemy ubogich, ale my jesteśmy ewangelizowani przez ubogich. Ubogich w sensie szerokim, nie zawężajmy tego tylko do ubóstwa materialnego. I myślę, że jeśli jesteśmy blisko ludzi, to przepraszam za sformułowanie, ale to sam ten kontakt z drugim człowiekiem, któremu staramy się nieść Jezusa, wybija nam te głupoty z głowy, że my tu jesteśmy kimś niesamowitym, wielkim. Nie, to Jezus, którego my, biedaczki, staramy się dawać w całej obfitości. On jest jedynym wielkim. A na te jakieś opory, o których ojciec mówił, opory grzesznika, czy ja mogę, czy ja mogę głosić, czy jestem godny, myślę, że też Pan Jezus pięknie odpowiedział w tej scenie spotkania z Piotrem, kiedy jest ten niesamowity połów ryb i Piotr mówi: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Jezus mówi: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Nie bój się, myślę, że bibliści, daj Boże, się z tym zgodzą, to znaczy nie tylko nie bój się, ale ja wiem, że jesteś grzesznikiem. I jakoś tak z doświadczenia duszpasterza powołań widzę, że świadomość słabości, grzeszności często kogoś blokuje, bo mu się wydaje, że nie jest godny tego, by głosić Jezusa, by Jezusa innym dawać całym sobą, by właśnie tracić swoje życie na to, by głosić Ewangelię tym, którzy na tę radosną nowinę czekają.
To pytanie do chłopaków, do Michała i Almara. Jak widzicie, bo Tuchów to są redemptoryści. Jak widzicie tych zakonników w czarnych habitach z białą koloratką zewnętrzną, przepasanych, z różańcem przy pasie, to co tak sobie myślicie, jak oni idą drogą? W ogóle myślicie coś sobie wtedy? Jest to dla was jakiś znak, jakiś sygnał? Tam się jeszcze u was mówi: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus? Czy jak to jest, chłopaki?
No, na naszych terenach jeszcze się mówi. I oby było jak najdłużej tak. Ja jak patrzę na redemptorystów, to widzę takich ludzi szczęśliwych, bo wiecznie, jak ich spotykam, wiecznie są uśmiechnięci, zadowoleni. Tak jak właśnie teraz ojciec Szczepan.
A Michał?
Czyli ja najczęściej spotykam się z redemptorystami na rekolekcjach czy na dniach otwartych. Więc wtedy mamy okazję porozmawiać właśnie z braćmi klerykami, z ojcami też. No to właśnie każdy jest otwarty, radosny, taki szczęśliwy. Widać naprawdę, że to, co oni robią, daje im szczęście.
A po co wy jeździcie na te rekolekcje powołaniowe, powiedzcie mi? Po to, żeby sobie, nie wiem, nie wiem, co teraz się robi na rekolekcjach powołaniowych, żeby...
Gra się w mafię, ojcze. Gra się w mafię.
No, ale to właśnie po to, jakby, no właśnie, nie potraficie sobie zorganizować czasu, to księża muszą organizować czas, czy coś więcej otrzymujecie? Coś tracicie, no bo tracicie jakiś czas wolny. To jest tak jak z tym straceniem, tak? Tracicie jakiś czas wolny, jakąś może taką relację, którą też macie na co dzień, bo koledzy, koleżanki gdzieś tam sobie może zorganizują jakieś inne zimowisko. Ale wy wybieracie to właśnie. I teoretycznie musicie podjąć decyzję, za tą decyzją idzie jakaś strata, ale za tą decyzją też idzie jakiś zysk. W związku z tym pytanie do was, bo na tym polega decyzja. A co zyskujecie?
No, na rekolekcjach można się wyciszyć, no, skupić na relacji z Bogiem, przemyśleć pewne sprawy, no, i z życiem, i ze wszystkim. No i można też poznać ludzi, którzy też myślą podobnie jak my, mają podobne zainteresowania, pasje. No nie wiem, no, można też skupić się na modlitwie. W domu nie zawsze na to jest czas, a na takich rekolekcjach można naprawdę i wypocząć, i porozmawiać z Bogiem, i no i ze sobą samym.
Porozmawiać z Bogiem i ze sobą samym, to ogromny zysk, uważam, bo rozmawiasz z kimś, kto jest najmądrzejszy. Więc to jest zysk po prostu, którego trudno nie docenić. A Michał, jak to jest w twoim przypadku?
Znaczy, rekolekcje to jest taki czas wolny, tak? Więc to jest czas takiego też odpoczynku od szkoły, od normalnego, codziennego życia. No i właśnie, tak jak Almar mówił, można się wtedy skupić, wyciszyć, odejść od takiego codziennego zgiełku i zabiegania. Zostać po prostu tak, stanąć jakby trochę w czasie. Nie skupiać się na tym, co jest normalnie, co jest codziennie, tylko przeżyć taką trochę inną rzeczywistość. No ale z rekolekcji, no to też nie tylko modlitwa i konferencje, znaczy to jest najważniejsze w tym czasie, ale to nie jest też tak, że tylko siedzimy, modlimy się cały czas i jesteśmy na konferencjach i nic nie robimy poza tym. Jest oczywiście czas wolny, jest więcej chłopaków, to można w wakacje na przykład pograć w piłkę, czy wyjść na świeże powietrze, poruszać się trochę.
No, a wieczorem można pograć w wspomnianą przez ojca Witka mafię.
No dobrze. W takim razie za chwilę porozmawiamy jeszcze z klerykami naszymi, obecnymi w studio. No bo co, chłopy eleganckie. Moglibyście demografię poprawiać w Polsce, a tu taki wybór, czy wyście wybrali, czy was wybrano, o tym sobie porozmawiamy za chwilę. 22.
Słów, gdy przemówi Stwórca Ziemi.
Beata Bednarz i Gaudę Band, a w naszym studio redemptoryści i młodzież z duszpasterstwa powołań redemptorystów. Stracone życie ze znakiem zapytania. To temat naszego spotkania. Możecie zadawać pytania, możecie także komentować te treści, które słyszycie na naszej antenie na profilu Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży na Facebooku. Tam znajdziecie odpowiedni post, ale też jak widzę pojawiły się już zdjęcia naszych gości, więc jak chcecie zobaczyć jak wyglądają, to warto wejść na Facebooka, bo warto wiedzieć z kim macie do czynienia generalnie. Powiedzmy teraz może o tym, co was pociągnęło. Może najpierw do diakona naszego, diakon Szczepan. Co ciebie szczególnie pociągnęło do tego, żebyś został redemptorystą?
No dużo by tu mówić. Na pewno trzeba będzie zacząć od tego, że zostałem wychowany w takim domu, gdzie Pan Bóg był na pierwszym miejscu i przykład moich rodziców właśnie pociągał mnie do tego, żeby iść w tym kierunku, a dokładnie jak to się stało, że zostałem redemptorystą, no oczywiście to jest to długa historia, musiałbym tu przytoczyć parę różnych wydarzeń z mojego życia, no ale to jest chyba ten czas, żeby też to zrobić. Kiedy byłem chłopakiem po maturze, a nawet w czasie szkoły średniej, to tak w drodze do szkoły wchodziłem często do kościoła w Nowym Sączu, do Bazyliki Świętej Małgorzaty, ale tylko po to, by się ogrzać, bo tam było po prostu ciepło. Więc wchodziłem, no i jak pół godziny siedziałem w środku, no i wychodziłem, bo już był czas do szkoły. No ale tam była niesamowita właśnie rzecz, bo codziennie była Eucharystia. I codziennie po tej Eucharystii był przenoszony Pan Jezus z ołtarza, z tabernakulum do kaplicy wieczystej adoracji. No i mnóstwo ludzi od samego rana. I tak się zastanawiałem głębiej nad tym wszystkim, bo Pan Bóg, jak wspomniałem, był obecny w moim życiu, ale zastanawiałem się nad tym Jezusem osobowym, tym Jezusem relacyjnym, bo tylu ludzi przychodziło, klęczało w milczeniu, modliło się, trwało przy Chrystusie. I wtedy ja taki zainteresowany tym właśnie i Chrystusem Eucharystycznym, zacząłem czytać bardzo dużo na temat tego właśnie Jezusa Eucharystycznego. Dotarłem do książek o cudach eucharystycznych i to mną jakby wtedy wstrząsnęło, bo dało mi dowód, ta lektura dała mi dowód tego, że Chrystus naprawdę w czasie Eucharystii przemienia się, ten chleb przemienia się w prawdziwe ciało, to wino przemienia się w prawdziwą krew. Ludzie o tym mówią, dają o tym świadectwo. Wtedy doznałem jakiegoś przemienienia również swojego wnętrza, zwłaszcza, że chodziłem do kościoła pod wezwaniem przemienienia pańskiego. Potem też właśnie chodziłem do spowiedzi. Odkryłem też wielką moc sakramentu pojednania i pokuty. Ale taki wielki moment, to jest ważny moment w moim życiu, bo tutaj odkryłem Chrystusa, ale jeszcze piękniejszym momentem, no i takim ważnym, który skłonił mnie do tego właśnie, żeby iść do redemptorystów, to jest moment, gdzie pojechałem do Tuchowa na odpust. Wielki odpust tuchowski, który jest od 2 do 9 lipca każdego roku. Zachęcam gorąco, żeby tam jechać. Wtedy, pamiętam, pojechaliśmy taką pielgrzymką z parafii. Wyjechał jeden autokar. Pojechaliśmy na mszę o 11, ale po odprawionej mszy świętej poszliśmy zobaczyć szopkę ruchomą. Jakby pod dziedzińcem klasztornym znajduje się takie miejsce, gdzie jest taka ruchoma szopka i tam było centrum powołaniowe. No ja tak chodzę, oglądam i te eksponaty misyjne i tą ruchomą szopkę. Już tam gdzieś mówią, że za chwilę będziemy wracać do naszej miejscowości, do Piątkowej, właśnie pod Nowym Sączem. No ale gdzieś tam zza filara wyskoczył kleryk, wtedy diakon, siedzący tutaj właśnie ojciec Witold Baran, któremu bardzo dziękuję za ten moment, bo tutaj posłużył się nim, jak widzę, Pan Bóg.
Nie wiedziałem, co czynię.
No właśnie. No i wtedy tak się stało, że dał mi do rąk bardzo dużo tych ulotek, ale tak szybko mnie wołali, gdzie się był już jechać, że te wszystkie ulotki zgubiłem, ale w międzyczasie jeszcze powiedział: a daj mi swój numer telefonu, zadzwonię. No i ja oczywiście dałem ten numer telefonu, no i pojechaliśmy. I na drugi dzień dzwoni telefon, a ja już gdzieś wychodziłem. A że byłem człowiekiem rozrywkowym, to pewnie gdzieś z kolegami na jakąś imprezę czy coś w tym rodzaju, pewnie gdzieś wychodziliśmy. No i dzwoni telefon i tata mówi, żebym podszedł. Więc podszedłem, a tam przedstawia się: jestem brat Witold. Ja sobie tak myślę, przecież brata mam jednego i nie ma na imię Witold, tylko Robert, i siedzi w pokoju na górze i że nie dzwoniłby do mnie. No ale wytłumaczył. Ja oczywiście byłem zdziwiony, zaskoczony, że człowiek, którego raz spotkałem, zadzwonił do mnie.
To ja, ten tajemniczy nieznajomy zza filara.
I mówi mi: zapraszam cię do Tuchowa, przyjedź. Ja nie wiem dlaczego, nie wiem czym motywowany, po prostu pojechałem. Odpowiedziałem tak, no i wsiadłem w pociąg na drugi dzień, pojechałem do Tuchowa. Za te 2 dni, to jest dziwne, ale prawdziwe. No i tam oczywiście doznałem niesamowitej gościnności redemptorystów, co mogę potwierdzić po latach już bycia redemptorystą, że tacy są, właśnie gościnni, otwarci. To było niesamowite doświadczenie. Od takiej strony ludzkiej ich poznałem. Ale oczywiście wtedy też zatroszczyli się o moją stronę duchową, bo po raz pierwszy zaprosili mnie na rekolekcje powołaniowe do Lubaszowej. I wtedy zacząłem jakby odkrywać, kim są redemptoryści. A co do rad ewangelicznych, jeżeli mogę, to jak, co to są te dla mnie przynajmniej te rady ewangeliczne i jak ja to kiedyś rozumiałem i oczywiście za tym szedłem. Rady ewangeliczne, czyli to jest to życie Ewangelią. Chrystus mi mówi: ja ci daję taką radę, a weź tą Ewangelię, czytaj tą Ewangelię i ty żyj tą Ewangelią. Niech to nie będą tylko jakieś słowa, które przeczytasz i one gdzieś pójdą dalej. Podejmuj konkretne kroki, postanowienia. Żyj tą Ewangelią. Właśnie ja, będąc redemptorystą, oczywiście próbuję cały czas żyć tą Ewangelią. Chcę jeszcze zauważyć, że każdy zakon ma taką książeczkę, według której też postępuje i żyje. Są te reguły, są to konstytucje. My akurat mamy konstytucję. Ale kiedy otworzymy pierwszą stronę, bo na pierwszej jest napisane Konstytucja Redemptorystów, ale na drugiej stronie jest taki niesamowity napis: Życie apostolskie redemptorystów. My żyjemy jak apostołowie. Nie wiemy, gdzie nas Pan Bóg pośle. Nie wiemy, gdzie Chrystus powie: idź. Nie wiem. Jestem przygotowany na wszystko. Wiem, że dzisiaj dał mi ten moment w życiu i powiedział: idź do Torunia i pracuj w duszpasterstwie. Zajmuj się dziećmi i przygotowuj je do przyjęcia pierwszej komunii świętej.
No to porozmawiamy o tym doświadczeniu duszpasterskim. A brat Michał, brat jest na pierwszym roku, tak?
Tak, jestem na pierwszym roku, czyli właściwie dopiero 3 miesiące albo 4 od kiedy złożyłem śluby, więc jestem
pierwsze śluby, tak?
Takim zakonnym świeżakiem jestem.
A jak wygląda formacja u redemptorystów? Niech brat nam opowie, bo to myślę też takie ciekawe. Bo to jest długa droga czy krótka droga? Jak to wygląda?
No myślę, że jest bardzo różnie. No dla tych, co na przykład szybko odchodzą, no jest też krótka dosyć. Dla tych, którzy zostają, no to nam się przynajmniej tak mówi, że formacja jako tako dzieli się też na ten etap formacji, czyli do końca seminarium, do święceń albo ślubów wieczystych, ale też jest ten etap, który trwa do końca życia, nie? Że też cały czas się rozwijamy i nie ma też tak, że w którymś momencie jesteśmy uformowanymi ludźmi, no bo tak naprawdę do końca życia, tak przynajmniej wierzymy, mamy możliwość właśnie dostąpić tego zbawienia, ale też zawsze możemy zawrócić z każdej drogi, nie? I to w tym się też wyraża jakaś wolność ludzka, że
no dobrze, to ja chcę teraz zapytać o tę taką jak to wygląda, bo mówimy, że krótka i długa, no ale gdybyśmy tak wszystkie te szczeble przeszli, to jaka to jest droga? To jest najpierw co to jest?
No ja akurat zacząłem w ten sposób, że kiedy podjąłem decyzję o wstąpieniu, to zresztą za radą jednego z ojców, redemptorystów, to właściwie miałem tylko jedne rekolekcje takie powołaniowe, jak właśnie chłopaki wcześniej, którzy mówili. Złożyłem papiery i już byłem w postulacie, czyli na tym pierwszym roku, który jeszcze nie jest ani objęty studiami, ani nie mamy jeszcze wtedy ślubów.
To co tam robicie?
To jest kilka tam jakichś wykładów takich wyrównawczych, typu język polski, jakieś przygotowanie do śpiewu, jakieś takie podstawy też chrześcijaństwa.
To brat Ireneusz nam zaśpiewa za chwilę.
Tak, to właśnie będzie nam brat Irek opowiadał.
Co dalej?
I myślę, że przede wszystkim dla mnie w postulacie bardzo ważną rzeczą było w ogóle poznanie tej wspólnoty, poznanie braci, którzy razem ze mną wstąpili, chcą iść tą samą drogą, jacy oni są, zobaczenie różnic i podobieństw, uczenie się życia razem, no bo jesteśmy z różnych rodzin, różne środowisko i teraz znajdujemy się w takim w grupie chłopaków i każdy ma jakieś swoje też ego, swoje ambicje, swoje jakieś problemy, przyzwyczajenia i to jest pierwszy moment takiego starcia i uczenia się z tym jakoś żyć i współpracować. Druga ważna sprawa, no to pierwszy raz mieszka się w domu z ojcami redemptorystami, z braćmi i można zobaczyć też trochę, jak oni pracują, ale jeszcze bardziej to, jak żyją w domu i jak wygląda właśnie ich takie życie codzienne, którego normalnie ludzie nie widzą. Więc to jest moment, wiadomo, osoba, która przychodzi, jest bardzo chłonna, no bo to sobie pierwsze wrażenia tego wszystkiego
I to jest w Bardzie Śląskim.
Tak.
Tak? Jest... A później kolejny rok, to co to jest?
Kolejny rok to jest taki wyjątkowy rok, nowicjat, czyli to jest taki czas na trochę wyciszenie się, ale to jest bezpośrednio czas przygotowań do pierwszych ślubów zakonnych. No i on się właśnie cechuje takim większym spokojem, większą statycznością, bo z nowicjatu się dużo rzadziej wyjeżdża na jakieś różne... jak cokolwiek, na jakieś wyjazdy, odwiedziny, jakieś nawet do domów się nie wyjeżdża po świętach, a dopiero na wakacje, więc to jest pełny rok poza domem rodzinnym, nawet właśnie pierwsze też, przynajmniej zazwyczaj dla mnie to tak było, pierwsze Boże Narodzenie poza rodziną, więc jest to już taki czas, kiedy rzeczywiście przeżywa się raz tą rozłąkę, tą od tego starego świata, to jakieś wejście w nowe życie w
ten swój wybór. Z drugiej strony no jest też czas, kiedy zbliżamy się jakoś do Boga, no bo to się też często tak mówi, że Bóg w ciszy przemawia i kiedy jesteśmy jakoś tak oddaleni od tych różnych bodźców świata, od internetu, od znajomych, rodziny, jest właściwie mała, zamknięta grupka ludzi gdzieś tam w lasku na górce.
A to się musicie strasznie kłócić, bo jak tak odizolowani, zamknięci, jacyś tacy, no wiadomo, jeszcze z różnym temperamentem i tak dalej, to nowicjat to jest chyba strasznie trudny czas.
No jasne, i to też trzeba się w życiu nauczyć kłócić. Ale z drugiej strony to jest też, taki charakter tych kłótni, że my nie mamy za bardzo gdzie uciec, więc siłą rzeczy się uczymy je rozwiązywać, różne spory, i tak naprawdę to też ma taki bardziej charakter przeżywania wspólnie całego swojego życia i to, no można też by powiedzieć, że to jest więcej kłótni, jakoś bardziej napięta atmosfera, ale no jest też bardzo dużo momentów i to czasami naprawdę długich, że funkcjonujemy jak jeden organizm, że dzielimy się swoimi problemami i przeżyciami. I myślę, że i to jest cenne, bo cenne jest nauczyć się też żyć w pewnym napięciu i uczyć się tego, że pewne problemy trzeba rozwiązać, a nie można od nich uciec, że sobie zmienię znajomego, czy nie będę z kimś gadał. Po prostu trzeba czasami pogadać i coś rozwiązać. Czasem coś trzeba zapomnieć, bo się będę z nim widział przez rok, więc nie mogę żywić do niego cały czas urazy, no bo psychicznie nie wytrzymam. A czasem po prostu też uczymy się tego, że jesteśmy ze sobą na dobre i na złe i uczymy się tego, jak pomóc współbratu i też jak przyjąć pomoc od innych, kiedy przeżywam coś, gdzie może bym wolał być sam.
A ostatnia noc przed pierwszymi ślubami?
Bardzo krótka.
Dlaczego?
Ale myślę, że nie była to dla mnie aż tak ważna noc. Przede wszystkim wtedy to jest już wieczór, kiedy przyjeżdża rodzina i jest bardzo dużo takich przygotowań, też pakowanie się i nie mogłem od razu zasnąć. Z drugiej strony niespecjalnie też myślałem o tym, co się jutro wydarzy, więc to był taki trochę no takie człowiek taki zamroczony, tu wielkie wydarzenie i myślę, że wcale jakoś nie pamiętam, przynajmniej, że nie wiadomo jak roztrząsał, to ta decyzja już przychodzi trochę wcześniej. Ja gdzieś ten moment taki, kiedy już przekonałem się do tego, że będę składał te śluby, to był moment dopuszczeń naszych do ślubu właśnie, to było jakiś miesiąc mniej więcej przed ślubami, kiedy właśnie w rozmowach z przełożonym no zrozumiałem, że on dużo o mnie wie, dużo widzi, ale on mówi do mnie, że my, redemptoryści, tobie ufamy i dopuszczamy cię, żebyś wszedł w tą naszą wspólnotę przez te śluby. I myślę, że to był taki moment, kiedy już dla mnie decyzja została podjęta, kamień z serca mi spadł, a już sama ta ceremonia to więcej mnie chyba kosztowało właśnie to cała ta celebracja, ta oprawa, to wszystko. A o ślubach już na pewno to gdzieś we mnie było, ale już tego nie roztrząsałem wtedy. A roztrząsać zacząłem oczywiście po złożeniu.
O, i to jest też istotne. Ale to też jest wskazówka do tego, jaki charakter też nabierają uroczystości. Bo nieraz tak myślimy o tych uroczystościach weselnych, pierwszej komunii i tu gdzieś tam mówimy, no żeby nie zatracić tego charakteru, żeby goście nie byli najważniejsi, tylko Pan Jezus, żeby ktoś tam nie rower nie był tak istotny, prawda, jak Pan Jezus. No i myślę, że możemy do tych uroczystości dodać także chociażby śluby zakonne, żebyśmy my sami także o tym myśleli. Dobrze, czyli pierwsze śluby już za bratem, one są ponawiane i teraz jest filozofia, tak?
Tak, tak.
To są 2 lata filozofii i później jeszcze, uwaga, ile? 4 lata teologii, czyli razem jest to lat, zaraz zliczmy, 8, tak? Teraz jest 8 lat.
Tak.
to długo czy krótko? Jak? Może zapytamy brata Ireneusza, bo brat jest dopiero w postulacie.
Tak, i ja jestem w postulacie od września.
Nie przeraża brata 8 lat? To jak dawna podstawówka.
Wiecie co, szczerze mnie to naprawdę nie przeraża. Bo ja będąc od września, jadąc do postulatu, do Barda, myślałem, że do świąt Bożego Narodzenia jest taki długi okres czasu. To wydawało się tylko 3 miesiące, a te 3 miesiące bardzo szybko uciekły. To jest te 3 miesiące dla nas w postulacie, jako postulantów, to jeżeli byłbym normalnie w swoim takim zwykłym życiu przed zgromadzeniem, to by się niesamowicie ciągło. A czas wypełniony różnymi zadaniami, zajęciami, takim życiem klasztornym, bardzo szybko ucieka. Dlatego nie przeraża mnie 8 lat formacji, bo wiem, że po 8 latach będę zmierzam do kapłaństwa i być może tym kapłanem będę i będę musiał żyć całe życie tylko dla ludzi i dla Chrystusa.
A przyjechał brat do tego Barda Śląskiego z walizką, przez ten mostek przeszedł, na górkę troszeczkę się, doszedł. Tam pewnie ojciec Mirosław Grakowicz, którego też serdecznie pozdrawiam, jakby też czuwał nad tym wszystkim. Jest jeszcze, kto teraz jest?
Ojciec prefekt Henryk
Zienkiewicz. Ojciec Henryk Zienkiewicz,
pozdrawiamy. Z otwartymi rękami, sercem.
I co? I jakie to było to pierwsze doświadczenie? Będę mieszkał w klasztorze.
Dla mnie najpierw spać w klasztorze. Mhm. Tak jak ojcowie wiedzą, to dla mnie to było normalne. Bo bardzo często się było na dniach otwartych, na rekolekcjach, na różnych takich spotkaniach. Dla mnie to jakoś nie było bardzo dziwne, że będę spał w klasztorze, będę mieszkał w klasztorze, bo to już było.
No, ale
dziwną
to jest...
rzeczą było dla mnie takie po 2-3 dniach, czy po tygodniu, po kolejnej niedzieli, obudzić się w poniedziałek rano i pomyśleć sobie, wstać, Panie Boże, kolejny tydzień zaczynam w klasztorze. Dla mnie to było takim, może nie ciężkim momentem, może nie takim trudnym, ale takim dziwnym przejściem z takiego życia zwykłego do życia innego, nowego. Bo to jest nowe życie. To jest dla mnie osobiście to jest nowe życie, inne, całkiem inne.
A na czym polega jego nowość? Czy tylko na tym budynku, że to się nazywa klasztor? Czy co takiego nowego dostałeś?
Dla mnie nowym życiem w klasztorze jest taki spokój. Taki wewnętrzny spokój, taka harmonia, ułożony dzień. To, że nie muszę być bardzo odpowiedzialny za coś, tylko za daną część dnia, który jest mi przewidziany, że jestem... Na przykład taka bardzo prosta rzecz w domu, którą bardzo zawsze wykonywała mama. Pranie ubrań, prasowanie tych ubrań. Dla mnie to było nowością, bo nigdy tego nie robiłem. Przyjechałem do klasztoru, no i mamy nie ma. Nie powiem mamu, bo potrzebuję podkoszulek uprasowany. Trzeba iść i nauczyć się tego. To jest nowość. Takie odpowiedzialność za...
Ale domyślam się, że jak teraz na święta brat był w domu, czy...
Tak, byłem w domu.
To pewnie teraz po świętach albo przed świętami. Mamo, co masz do wyprania?
Nie, ojcze, to tak nie było. Bo bardziej mama czeka na to, że wrócę i będę miał koszulę do prasowania.
To są mamy nasze, tak.
To jest taka nowość, taka może nowość odpowiedzialności za współbraci, za to, jaką ojciec prefekt przydzielił nam posługę. Mi akurat w przydziale trafił się senior postulatu i musiałem być odpowiedzialny tam za jakąś część obowiązków. To też była nowość, że to trzeba było zrobić tak, żeby to zadziałało, tak jak brat Michał powiedział, żebyśmy działali jak jeden organizm, żeby nic się nie wysypało, a wszystko było tak, jak powinno być.
czyli zgrani. Ojciec Piotr spogląda na ten profil facebookowy. Przypomnę, że on istnieje, czas wzrastania na Facebooku, tam zdjęcia naszych gości, tam także możliwość, już lajki się pojawiły, dziękujemy za każdy lajk.
Nie będziemy prosić o następne, ale się cieszymy z każdego.
Tak, cieszymy się z każdego obecnego i kolejnego. No i komentarze, te komentarze, ojcze Piotrze.
Tak, siostra Alicja do nas pisze, dziękuję za wasze świadectwa, stracone życie, życie poświęcone dla Boga to życie w radości i spokoju. Bóg sprawia, że życie staje się zyskiem, bo człowiek ma wewnętrzny spokój. Pozdrawiam, życie ślubami dla Boga jest cudowne. My również, siostro, serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za ten wpis.
Już za chwilę, mam nadzieję, połączymy się z jednym z naszych gości, a teraz zaśpiewa dla nas zespół Exodus 15. 28 minut po 22:00 duszpasterstwo powołanie redemptorystów w studio Radia Maryja, prowadzonym także przez redemptorystów. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą, i młodzież redemptorystowska dzisiaj w naszym studio wraz z ojcami duszpasterzami powołań i braćmi klerykami, a na naszej antenie ojciec niezwykle już doświadczony, ojciec Ireneusz Chomącik, przełożony wspólnoty we Wrocławiu. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich.
I dodajmy jeszcze misjonarz, bo to jest poza przełożeństwem ten szczególny charyzmat, który ojcu się trafił.
No tak.
A jak to ojciec został tym misjonarzem? Co ojca pociągnęło do redemptorystów, do tego, żeby to Słowo Boże głosić?
Najpierw to bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, ojców, całą brać klerycką, wszystkich słuchających, wszystkich ludzi młodych, a może i rodziców, do których też może coś powiem. Proszę ojca, ja tak muszę się przyznać, już 37 lat jestem w klasztorze. W tym roku 30 lat kapłaństwa. Czynię nad tym wszystkim jakąś głęboką refleksję, bo się inaczej nie da żyć. Ale może powiem o takich dwóch momentach, które zadecydowały, że jestem redemptorystą. Pierwsza sprawa to pielgrzymka dzieci komunijnych do Tuchowa i tam z księdzem żeśmy przybyli przed obraz Matki Bożej i ksiądz nam powiedział tak: niech się każdy z was modli o co chce. Ale wyczułem, że ksiądz gdzieś zniknął, na pewno go redemptoryści zabrali na jakąś kawę, bo są zawsze gościnni w Tuchowie. A ja zostałem i inni w kościele, zapatrzony w obraz Matki Bożej i wtedy modliłem się, aby zostać kapłanem. Jeszcze nie rozróżniałem, co to być misjonarzem, ale prosiłem Matkę Bożą, żeby być księdzem. I później, kiedy już byłem klerykiem, ten przepiękny zwyczaj kończącego się dnia przed obrazem Matki Bożej, tak rozważałem o powołaniu i wtedy sobie uświadomiłem, że ja klęczę w tym samym miejscu, co niegdyś klęczałem jako małe dziecko. I to było jakieś takie moje potwierdzenie drogi życia, co mi bardzo było wtedy potrzebne. Ale drugi taki moment, wspomnę dzisiaj, już nieżyjący świętej pamięci ojciec Wincenty Skoczeń, kiedy byłem w maturalnej klasie, miał misje święte w mojej rodzinnej parafii i misje się już kończyły i na końcu zaniósł taką modlitwę: pomódlmy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z tej parafii. Kończył już misje święte, błogosławił. I proszę sobie wyobrazić, w tym roku po zdaniu matury poszło nas 5 do seminarium. 2 do diecezji tarnowskiej, 2 do redemptorystów i 1 jest jezuitą. A więc 2 diecezjalnych, 2 redemptorystów i 1 jezuita. Wszyscy jesteśmy kapłanami, wszyscy pięknie, na ile się da, pracujemy. I tak trafiłem, można powiedzieć, przy pomocy ludzi, a przede wszystkim łaski Bożej, do redemptorystów. Po święceniach 4 lata pracowałem w duszpasterstwie. Bardzo miło pozdrawiam wszystkich z Tuchowa, z Mierzyna, a później rozpocząłem już drogę misjonarskiego życia aż do dnia dzisiejszego, no i trzeba by było całą Polskę pozdrowić. Ale to zawsze serdecznie czynię i teraz pozdrawiam. Proszę Ojca, temat jest niesamowity dzisiaj. Stracone życie. Ja bym powiedział, po tylu latach, oddane życie Bogu, aby dawać. I tym się ogromnie cieszę, że mogę dawać przez tyle lat ludziom Boga pokój wewnętrzny, radość. I tutaj bym do wszystkich ludzi młodych, którzy może słuchają, przypomniał bardzo ważną rzecz. Czyńcie refleksję nad powołaniem, które daje Bóg. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem po to, abyście szli i przynosili owoc. Najszczęśliwszy jest człowiek, który rzeczywiście idzie drogą, którą wyznacza mu Bóg. Dużo się modliłem o rozpoznanie powołania. To jest tajemnica już mojego serca. Dziękuję za wszystkich ludzi, którzy mi pomogli to powołanie odkryć, kapłanom diecezjalnym, redemptorystom, bo wiem, że to jest najwłaściwsza droga, jaką człowiek może iść przez życie, drogą, którą Bóg mu wyznacza. A przez 30 lat tą drogą staram się jakoś kroczyć, raz radośniej, czasem może i z upadkami, ale idę i wiem, że Bóg się posługuje i może dopowiem tak. Największą radością mojego życia jest to, że mogę głosić Słowo Boże i wierzę w to, co mówię i doświadczam tego, że ludzie słuchając Bożego Słowa na misjach przemieniają swoje życie, wracają do Boga. Nawet na ostatnich rekolekcjach tu we Wrocławiu powiedziałem ludziom, że wiele razy jestem świadkiem cudu, który się dzieje w sercu człowieka. Była droga prowadząca na wieczne potępienie, misje święte, spowiedź święta, rozmowa zmienia drogę ludzką na drogę prowadzącą do nieba. I to jest ogromna radość. I zakończę tak. Gdybym jeszcze raz wybierał drogę swojego życia, którą wybrałem w 1977 roku, to bym ją wybrał dzisiaj jeszcze raz, może bym jeszcze gorliwiej pracował niż do tej pory. Tyle chciałem po prostu podzielić się takim świadectwem.
Bardzo, ojcze, dziękujemy za to doświadczenie przekazane, no i za to, że ojciec po 37 latach może powiedzieć: jestem szczęśliwy. Chwile są różne w życiu, ale jestem szczęśliwy.
I myślę, tak jest.
I myślę, że to jest taka najlepsza zachęta, że jest to droga, jeśli Bóg cię powołuje, to po prostu tą drogą pójdź. Ale też zwrócił ojciec uwagę na modlitwę, że ona jest też potrzebna, że modlitwa tak. O rozeznanie powołania, modlitwa o to, żebym ja poszedł tą drogą, którą chcę, żebym Bóg chce, żebym poszedł. Żeby to nie było takiej przypadkowości, powierzchowności, ale dobijać się o to.
Proszę ojca, bardzo ważną rzeczą jest, żeby się rodzice też modlili o rozpoznanie drogi życia swoich dzieci. Nie wybierali im drogi, ale modlić się o światło, żeby dziecko zrozumiało, jaką drogą ma po prostu kroczyć. To jest bardzo ważna sprawa.
O, więc jeśli nas rodzice słuchają, to módlcie się, staracie się bardzo dla swoich dzieci o wiele spraw, ale to jest chyba najistotniejsze, żeby dziecko poszło tą właściwą drogą. Ojcze Ireneuszu, to do spotkania we Wrocławiu, gdzieś tam pewnie na naszych
drogach. Serdecznie zapraszam. Wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiam też i kursowego biskupa w Argentynie, ojca Józefa Słabego, bo to jest właśnie mój rocznik. Ojca Tadeusza Gieńca w Boliwii na misjach świętych, ojca Tadeusza Trojana w Niemczech, no i tu redemptorystów w Polsce. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę wam szczęść Boże. Zasłuchałem się w tę audycję, naprawdę jest nad czym czynić refleksję i cieszę się, że taką audycję prowadzicie, bo myślę, że wielu młodych ludzi odkrywa też drogę swojego życia przez to słowo, które jest wypowiedziane. Pozdrawiam też swojego imiennika, bo to jest trzeci już Ireneusz w zgromadzeniu, obyś wytrwał i doszedł.
Dziękuję ojcu bardzo.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ojciec Ireneusz Chomącik, przełożony wspólnoty redemptorystów we Wrocławiu. 37 lat życia zakonnego. Wzrastania. Dzisiaj mówimy o straconym życiu ze znakiem zapytania, czy rzeczywiście oddać życie to jest strata, czy możemy oddając życie zyskać coś znacznie więcej. Z nami jest ojciec Andrzej Michoń. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Ojcze Andrzeju, ojciec 37 lat kapłaństwa i życia zakonnego jeszcze nie ma, ale ma ojciec też doświadczenie misyjne i to nie w Polsce, ale poza granicami. To był Kazachstan, a teraz jest Albania, wspólnota międzynarodowa. No i tak się zastanawiam, co ojca tak po tym świecie pędzi?
To znaczy, sam się tak zastanawiam i czasem dziwię swojemu życiu. Gdy byłem młodym chłopcem, w różny sposób sobie to życie wyobrażałem. Wstąpiłem do redemptorystów, ale nigdy bym chyba sobie nie napisał piękniejszego scenariusza niż mam obecnie. A więc to, że pracowałem w Kazachstanie, teraz pracuję tutaj w Albanii i dziś w audycji mówicie o straconym życiu i sobie uświadomiłem, że bardzo rzadko myślę o tym, co w życiu straciłem. Dlatego, że życie jest na tyle bogate i tyle pięknych doświadczeń, tyle pięknych spotkań, tyle pięknych wydarzeń, że z wielką nadzieją właśnie patrzę w życie i raczej częściej myślę o tym, co mnie czeka, co Pan Bóg mi przygotował, aniżeli co straciłem. Bo patrząc na życie tylko przez pryzmat strat, można być bardzo smutnym człowiekiem. Natomiast ja dziękuję za to, co mam. I rzeczywiście pracowałem w Kazachstanie, teraz pracuję tutaj w Albanii, we wspólnocie międzynarodowej, a więc ze współbratem z Anglii, ze współbratem z Hiszpanii. I chociaż po ludzku bardzo mało nas łączy, gdyż mówimy różnymi językami, wywodzimy się z różnych kultur, to jednak scala nas charyzmat, scala nas miłość do Chrystusa i to, że chcemy tutaj dla tych ludzi pracować, tutaj tym ludziom głosić Ewangelię, głosić obfite odkupienie.
Ojcze Andrzeju, tak do tej Albanii, gdy ojciec zdecydował się pojechać, bo to jest też odpowiedź na pewną propozycję, i gdy tak ojciec zobaczył tego Anglika, Hiszpana, no i sam tam się pojawił, i później jeszcze praca pośród Albańczyków, no to są jakby totalnie różne i temperamenty, i kultury, i historia, i doświadczenie. I jak w tym wszystkim się ojciec też odnajduje? Co jest tym takim motorem, spoiwem? Co w ogóle powoduje, że ojciec tam do tej Albanii, bo teraz jest ojciec w Albanii, trafił? To tak się zastanawiam, bo my nieraz myślimy o krańcach świata. Idźcie na cały świat. Dzisiaj krańcem świata dla ojca Witolda, ojca Piotra, to jest duszpasterstwo powołań, to jest ich kraniec świata. Moim krańcem świata w tej chwili jest posługa w Radiu Maryja i w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Ojca krańcem świata dzisiaj jest Albania. Więc gdyby ojciec w kilku słowach, to będzie trudne, ale o tym swoim krańcu świata i doświadczeniu pracy tam nam opowiedział.
Tak jak powiedziałem na początku, że życie mnie zadziwia i nigdy bym sobie nie wyobrażał, że właśnie będę pracował tutaj. Głęboko wierzę, że jest to odpowiedź na powołanie, którym Pan Bóg mnie obdarzył. Miałem również doświadczenie pracy w Polsce. Pracowałem w Głogowie, pracowałem przez ostatni rok w Gliwicach. Pozdrawiam wszystkich moich parafian w Polsce. Natomiast czułem gdzieś ten głos i czułem tę chęć, aby pracować wśród tych ludzi, którzy rzeczywiście nie znają Chrystusa, którzy nie znają Ewangelii. I daje to wiele pięknych doświadczeń, dlatego że tak Kazachstan, jak i Albania to są kraje przeważającej większości muzułmańskiej, gdzie większość osób to są muzułmanie. Natomiast tutaj czuję się spełniony i czuję z jednej strony wyzwanie, które Pan Bóg przede mną stawia, ale też wielką radość z tego, że mogę tutaj pracować, mogę tym ludziom tutaj służyć.
A co jest może tak po tych różnych doświadczeniach w Polsce, w Kazachstanie, w Albanii, co jest takim, powiedziałbym, największym światłem dla ojca? Co jest taką też największą radością? Dlaczego ojciec jest szczęśliwy?
Jestem tutaj krótki czas, bo dopiero tą naszą misję rozpoczynamy. I chociaż po ludzku te trudności, które są, czy wyzwania, czasem są ponad naszą siłę, dlatego że trzeba się nauczyć języka albańskiego. Jak wspomniałem, jestem we wspólnocie międzynarodowej i życie ze współbraćmi właśnie z Hiszpanii, z Anglii, którzy mają inny temperament, inną kulturę, również nie należy do najłatwiejszych, ale tak jak powiedziałem, że Pan Bóg daje powołanie i myślę, że odpowiedź na to powołanie, gdy jesteśmy otwarci, gdy idziemy za głosem Chrystusa, potrafi nam dać szczęście i trudno to opisać, trudno to wyrazić słowami. Jest to coś, czego doświadczamy na modlitwie, podczas sprawowania Eucharystii, na spotkaniu z drugim człowiekiem. Teraz czas świąt Bożego Narodzenia, czas odwiedzin tutaj w Albanii, ludzi w domach i chociaż słabo mówię w języku albańskim, chociaż na razie są trudności z porozumiewaniem się, to jednak te proste, zwykłe spotkania z ludźmi potrafią dać wiele radości i pokazać, że to moje bycie tutaj ma sens, że jestem potrzebny tym ludziom i ci ludzie również wiele mogą mnie nauczyć, wiele mogą mi powiedzieć o Chrystusie.
Ojcze Andrzeju, proszę pozdrowić zatem współbraci i Anglika, i Hiszpana od Radia Maryja w Polsce, od współbraci, którzy w Polsce posługują. No i myślę, że będziemy do tej Albanii zaglądać, przynajmniej tak na ile się da, już byliśmy, gdy był papież, ale także będziemy starali się zaglądać no tak znienacka, jak dzisiaj na przykład w czasie wzrastania. No i dopytywać się, co tam u was, bo to też jest istotne chyba, jeżeli wiecie, że ktoś się waszą pracą na krańcu świata takim czy innym interesuje.
Bardzo cieszę się, że mogłem podzielić się tym moim doświadczeniem. Bardzo też proszę wszystkich radiosłuchaczy o modlitwę w intencji mojej, w intencji tej nowej, naszej redemptorystowskiej misji tutaj, jak też w intencji wszystkich katolików, którzy tutaj mieszkają i korzystając z tej możliwości chcę pozdrowić przede wszystkim moją mamę, moich bliskich, jak również tych wszystkich, którzy za mnie się modlą, którzy ofiarują modlitwę w mojej intencji, w intencji tej misji tutaj. Ja tą modlitwę bardzo proszę.
Dziękujemy ślicznie. Myślę, że rodzina Radia Maryja to jest rodzina rozmodlona. Nie mam co do tego wątpliwości i waszą misję także otoczy pamięcią przed Bogiem. Dziękuję, ojcze Andrzeju. Pozdrawiamy. Z Bogiem.
Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
22:51, czas wzrastania. Zaglądamy na konto facebookowe Czas Wzrastania, a na nim, jak widzę, wiele pozdrowień, wiele lajków dochodzi. Ojciec Piotr, który ma przed sobą monitor, pewnie nam te pozdrowienia odczyta.
Tak,
widzę nawet od jogerów.
Tutaj pisze wiele osób słowa stracone życie rozumie w ten sposób, że całe życie cierpimy dla Boga i nie mamy czasu na inne rzeczy. I te nasze życie jest stracone, nie ma smaku, żyjemy, bo żyjemy. A to nieprawda. My mamy się modlić o krzyżyki, cieszyć się każdą chwilą, bo życie jest piękne. Oczywiście tak to już jest, że faktycznie wiele osób rozumie, że to stracone życie czasami nam się wydaje, że jest życiem gdzieś właśnie bardzo smutnym, takim cierpiętnictwem, czy życie zakonne, czy kapłańskie, że to tylko same wyrzeczenia, same trudy, ofiary, cierpienie i nic radości. A faktycznie człowiek o wiele więcej otrzymuje niż traci i to, co nasi ojcowie mówili, czy ojciec Ireneusz, czy ojciec Andrzej, że człowiek zyskuje o wiele więcej niż niejako poświęca dla Pana Boga czy dla drugiego człowieka. Przede wszystkim zyskuje tą ogromną radość, jaka jest z doświadczenia Pana Boga w drugim człowieku, którego spotyka w różnych sytuacjach życiowych, czy to na misjach tych zagranicznych, czy na misjach krajowych, czy w zwykłej rozmowie, w konfesjonale, przy jakiejś takiej codziennej rozmowie, sytuacji w życiu, że człowiek czerpie tę radość z bycia z drugim człowiekiem, którego Pan Bóg prowadzi i pisze jego historię.
Mamy jeszcze jedno połączenie, tym razem brat Krzysztof Makowski. Bracie Krzysztofie, pozdrawiamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Mówimy bracie, ale brat już jest po ślubach wieczystych. No i tak, i odkrywamy kolejne takie charyzmat w zgromadzeniu redemptorystów, bo mówimy ojcowie, ojcowie, ale są i bracia, i brat jest na to przykładem. Proszę powiedzieć, bracie Krzysztofie, dlaczego właśnie życie brata zakonnego, czyli redemptorysta można powiedzieć pełną gębą, ale ten, który nie zdecydował się na święcenia kapłańskie, ma śluby zakonne, jest zakonnikiem, jest redemptorystą, nie jest księdzem.
Dokładnie. Powiem, dlaczego redemptoryści. Pochodzę z parafii redemptorystów w Elblągu, gdzie się urodziłem, wychowałem. Bardzo redemptoryści mi zaimponowali. Był to szczególnie brat Władysław Drozd, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. On był takim moim przewodnikiem. Co prawda jestem chyba najmłodszym, a nie jestem najmłodszy z ojców, którzy telefonowali. Ojciec Ireneusz ma 30 lat kapłaństwa, ja mam dopiero 30 lat życia, ale przed 12 laty dokonałem wyboru drogi życiowej. Właśnie wstąpiłem do redemptorystów jako kandydat na brata zakonnego. Złożyłem śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. I czy te śluby ograniczają moją wolność, niezależność, czy coś straciłem? Myślę, że dla człowieka, który żyje w przyjaźni z Panem Bogiem, śluby zakonne nie są żadnym ograniczeniem. Wręcz przeciwnie. Pomagają w codziennym wypełnianiu obowiązków, nadają głęboki sens naszemu posłannictwu. I mocno wierzę, że jeśli Chrystus kogoś powołuje do stanu zakonnego, to równocześnie daje wystarczająco dużo łaski, by sprostać określonym zadaniom. W 2008 roku złożyłem śluby wieczyste. I dzisiaj wiem, że ta decyzja była i jest odpowiedzią na wezwanie Chrystusa pójdź za mną, bo bardzo często doświadczam obecności Boga w swoim życiu i wiem, że On mnie prowadzi. A szukanie i odkrywanie woli Bożej, wypełnianie codziennych obowiązków, dostrzeganie dobra w każdym człowieku daje mi poczucie szczęścia. Na przykład jako nastolatek bardzo interesowałem się mechaniką, elektroniką, i w moim rodzinnym mieście ukończyłem szkołę zawodową jako elektromechanik samochodowy. I moim marzeniem było otwarcie własnego warsztatu samochodowego, gdzie mógłbym realizować swoje umiejętności. No ale przyszedł taki czas, że ktoś coś podpowiedziało mi, że mógłbym zmierzyć się z życiem zakonnym.
Co prawda od drugiej klasy szkoły podstawowej byłem ministrantem, później lektorem w parafii, gdzie pracują redemptoryści. Przypatrywałem się ich posłudze, ale jakoś nie bardzo przywiązywałem do tego zbytniej uwagi, jeśli chodzi o powołanie, żeby pójść do redemptorystów. I kiedyś jeden z ojców, już świętej pamięci, ojciec Jurek Nowicki, który zginął w wypadku samochodowym, zaproponował mi wyjazd na rekolekcje powołaniowe do Lubaszowej. Ja myślę, że od tego wszystko się zaczęło. Na rekolekcjach doświadczyłem, że działa we mnie Boża łaska. Doświadczyłem prawdziwej obecności Boga w moim życiu. Choć z wyborem drogi zwlekałem ze 3 lata, miałem bardzo wiele wątpliwości i niepewności. Ale te niepewności rozwikłaliśmy razem z duszpasterzami, którzy mnie prowadzili.
Czyli dać się też prowadzić w tym wszystkim. Po pierwsze Panu Bogu, ale po drugie też współpracować z tymi ludźmi, których Bóg na naszej drodze postawił. To jeszcze na koniec pytanie, bracie Krzysztofie. A jakiś wzór brata zakonnego pośród naszych braci świętych, błogosławionych, szczególnie brat ma?
No wiadomo, że to święty Gerard Majella, redemptorysta.
Ale słuchacze go nie znają może. Dlaczego właśnie on jest takim wzorcem?
Drogi ojcze, ja myślę, że większość z braci, tak jak i święty Gerard, bracia zakonni bardzo często są pierwszymi osobami, których spotykamy, czy to przychodzimy do furcy klasztornej, do zakrystii. Bo w naszym zgromadzeniu bracia zakonni pełnią różnego rodzaju posługi. Czy to zakrystianin, ogrodnik, krawiec, katecheta. I oni są niejednokrotnie pierwszymi osobami, których spotykamy, przychodząc do furty i do kościoła.
I to w sytuacjach, powiedziałbym, takich, gdzie zazwyczaj ksiądz pojawia się zdecydowanie rzadziej, no na przykład krawiec, tak?
No, dokładnie.
A tutaj jest możliwość porozmawiania. To ja wiem,
chęć jak... rozmowy, dokładnie. Nie zawsze ludzie chcą wszystko przy kratkach konfesjonału, w sakramencie pokuty i pojednania, ale chcą też chcą po prostu się wyżalić czasami, tak powiem. I przychodzą do braci, żeby porozmawiać.
I to jest właśnie też to powołanie. No to można powiedzieć, teraz są problemy z tymi gabinetami lekarskimi, to można powiedzieć, bracie Krzysztofie, że brat to jest taka izba przyjęć.
Izba przyjęć, tak. RK.
Tak, na RC. Brat Krzysztof Makowski z Krakowa, z krakowskiej Erki, nazwijmy to tak. Wydawnictwo także Homo Dei. To jest też zaangażowanie brata. Bardzo serdeczne dzięki, bracie, za to podzielenie się z nami swoim życiem po prostu, bo to jest to, co najpiękniejsze możemy dać, to świadectwo życia, opowiedzieć o nim trochę. I jeżeli brat jest szczęśliwy, to tym lepiej się słucha.
Jestem bardzo szczęśliwy, bo myślę, że jeśli ręce ma się przy pracy, a serce blisko Boga, to niczego się w życiu nie traci.
Wielkie dzięki, dobrej, spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Pozdrawiam wszystkich.
Co tam na Facebooku?
Tak, Damian pisze. Myślę, że w poszukiwaniu ważne jest to, aby mieć na uwadze sens tego, co się chce robić. Tutaj rzeczywiście nawet to świadectwo brata naszego Krzysztofa pokazuje bardzo konkretnie, że nie zawsze ten, kto idzie za Jezusem Chrystusem jako redemptorysta, będzie głosił Ewangelię do wielkich tłumów ludzi na misjach czy gdzieś na końcu świata. Czasami jest to bardzo zwykła, prozaiczna praca, posługa, która w oczach może wielu wydawać się jakąś taką niczym nieznaczącą posługą, a jeżeli się odkrywa sens, o którym pisze dzisiaj też na Facebooku Damian, to też potrafi to dawać człowiekowi radość i nawet czasami ta zwykła rozmowa, czy właśnie w zakrystii na furcie, czy ktoś w tym bracie zakonnym dostrzeże obecność Pana Boga, czy w rozmowie, czy nagle uśmiech się na twarzy pojawi tego człowieka, to jest już coś bardzo cennego i ważnego.
Audycje młodzieżowe w Radiu Maryja to profil facebookowy, ale Radio Maryja to przede wszystkim żywy kontakt ze słuchaczami w tych miejscowościach. Teraz spotkania opłatkowe już rozpoczynamy, rozjeździmy się po Polsce i nie tylko, w niedzielę również w Republice Federalnej Niemiec spotkania opłatkowe rodziny Radia Maryja, ale to też telefon i zapraszamy teraz do telefonowania. O straceniu życia dzisiaj mówimy. Jeżeli macie, kochani, jakieś pytania albo własne refleksje, to numery już są dostępne. 655 23 55 numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 południa kraju, zagranica 655 23 33 i 655 23 66. Telefony w naszej rodzinie, one są bezpłatne dla użytkowników sieci w naszej rodzinie. 536 600 100 i 536 600 200. Duszpasterstwo powołań redemptorystów dzisiaj gości w studio Radia Maryja w Toruniu.
Wodę zamieniłeś w wino, ślepi przy tobie znów widzą, któż jest jak ty, tylko ty. Blaskiem rozświetlasz ciemności, człowiek powstaje z marności, któż jest jak ty, tylko ty. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny.
Czas wzrastania, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Prosimy bardzo, halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Cześć Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Sławek. Chciałem zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, bo słucham tutaj audycji, jestem w drodze, akurat podróżuję i pierwszy raz udało mi się zadzwonić, dlatego też się cieszę. tutaj rozmawialiśmy o tym, czy coś tracimy. No na pewno nie, kto jest Panem Bogiem, na pewno więcej zyskuje, jak traci, ale w czasie tej audycji padło kilka świadectw i chciałem właśnie zwrócić na taką jedną rzecz, która ciągle mi chodzi po głowie, że w życiu jest tak, że naprawdę trzeba się przysłuchiwać i słuchać głosów Pana Boga w głosach innych ludzi, bo Pan Bóg ciągle przemawia przez innych ludzi, tak jak na tym, w tym przykładzie tego głosu za filaru, czy tego głosu w telefonie. Tak często Pan Bóg przemawia właśnie przez ludzi i chciałem tylko powiedzieć tyle, żebyśmy my jako młodzi ludzie i wszyscy ludzie starali się tego głosu słuchać i dobrze go odczytywać. Tyle mam do powiedzenia i życzę wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo, panie Sławku, też bezpiecznej podróży i powrotu życzymy, bo Pan Bóg posługuje się ludźmi, tylko posługuje się też ludźmi, którzy no są jakby z nim zjednoczeni, bo mogą być dobre rady i, za przeproszeniem, głupie rady. Jak to jest, ojcze Witoldzie?
Tak, to prawda, że kiedy chcemy odczytać wolę Bożą w naszym życiu, to warto najpierw się zastanowić, czy przez każdego ona przemawia. Oczywiście może nie jest to takie do określenia bardzo łatwe dla każdego, ale rzeczywiście warto spojrzeć na to, czy ten człowiek, który próbuje mi doradzać w życiu, jest zjednoczony z Panem Bogiem. No i moi drodzy, no, każdy z nas, kto jakoś stara się być w jedności z Panem Bogiem, kto słucha Ewangelii, kto się modli, chyba wyczuwa gdzieś w swoim sumieniu, czy rada, którą otrzymuje, czy ona jest zgodna z duchem Ewangelii, czy nie bardzo. Bo może na przykład ktoś z rodziców powiedzieć: nie idź do seminarium, zrób studia. No ale dlaczego? Prawda? Czy trzeba rozpatrzeć? Czy to jest jakaś, powiedziałbym, zaborczość mamy? Czy to jest czymś faktycznie motywowane, co ma swoje ugruntowanie w Ewangelii? Ja bardzo za ten głos dziękuję naszego słuchacza, który mówił o słuchaniu głosu Boga przez głos innych ludzi. Wiecie, tak sobie myślę podczas tej naszej audycji, że bardzo często chyba tym pierwszym głosem Pana Boga dla nas jest głos naszych rodziców i wcale niekoniecznie przez to, co mówią. Dzisiaj mamy temat audycji Stracone życie. I wydaje mi się, że tego, jak tracić życie dla innych, bardzo często uczymy się od naszych rodziców. Kiedy patrzymy na spracowane ręce taty, na krzątającą się po domu mamę, to jest chyba jakiś taki pierwszy motyw, który nam mówi o tym, że w tym traceniu życia jest jakiś głęboki sens. I zawsze przy tego typu audycjach jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, że ktoś pomyśli: no, tam będą gadać o tych powołaniach, zakonach, co mnie to obchodzi, prawda? Ja wiem, że moje powołanie to jest małżeństwo. Moi drodzy, oczywiście, że dla większości pewnie z tych, którzy słuchają tej audycji, drogą życia jest małżeństwo. Ale to wcale nie jest jakiejś separacji od tematu powołania zakonnego, kapłańskiego, ponieważ każde powołanie rodzi się na gruncie rodziny. I myślę, że to jest coś niesamowicie istotnego, żebyśmy mieli zdrowe rodziny, rodziny, w których ludzie nie są dlatego, że muszą ze sobą być i jakoś muszą, przepraszam za wyrażenie, tyrać na ten chleb codzienny i znieść się do śmierci, ale rodziny, w których rodzice pokażą dzieciom, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu, że to jest wielka kariera być kochającą mamą, kochającym tatą, mimo że to jest często ciężki też trud. Uwielbiam piosenkę Natalii Niemen, jestem mamą, to moja kariera. Boże, jakie to jest odległe od myślenia wielu ludzi dzisiaj. Kochani, warto mieć oczy i uszy szeroko otwarte i patrzeć na ludzi, którzy... To mogą być rodzice, to mogą być nauczyciele, to może być wasz proboszcz, to może być, nie wiem, ktoś, kto się zajmuje jakąś dobroczynnością. Popatrzcie na nich, popatrzcie, że to są ludzie szczęśliwi. I kiedy dajemy siebie, kiedy, zwłaszcza kiedy chcemy ofiarować swoje życie Bogu, tak pójść na 100%, pójść na całość, dla zbawienia innych, to mówiąc krótko, nie ma innej opcji, żeby być w życiu szczęśliwym. To takie życie na pewno da człowiekowi szczęście, bo tylko kiedy kochamy i kiedy staramy się kochać na 100%, możemy być w życiu spełnieni i szczęśliwi, jakby niezależnie od tego, którą drogą z tych różnych dróg pójdziemy. Ojciec Ireneusz mówił o tym wsłuchiwaniu się w głos Pana Boga na modlitwie, zresztą nie tylko on. To jest na pewno ważne, ale też wsłuchiwać się w te głosy, które do nas dochodzą zewsząd. Wielu ludzi się skarży gdzieś tam w rozmowach: ojcze, Pan Bóg nic do mnie nie mówi, no ja tak się modlę, nic nie słyszę, nic nie mówi. Pan Bóg bardzo dużo mówi. Pan Bóg bardzo dużo mówi przez ludzi, przez wydarzenia. Kochani, nie liczmy na to, że gdzieś tam nagle z kolumny wielkiej z nieba odezwie się głos Boży, który powie rób to czy tamto. Bóg mówi przez nasze historie życia, przez ludzi, których spotykamy, przez czasem jedno słowo, czasem dwa słowa, które zapadną nam, tak kojarzy mi się, ktoś wspominał, kto jest już dzisiaj redemptorystą, że po prostu zapadły mu w serce słowa pieśni, którą gdzieś tam słyszał na rekolekcjach i to był dla niego taki strzał, że wiedział, że to jest bardzo mocno do niego i on ma przy redemptorystą, kapłanem i no jest.
Numery telefonu 655 23 55 dla młodych z Polski Północnej 56 Południa, zagranica 655 23 33 i 655 23 66. W naszej rodzinie 536 600 100 i 200. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Halo.
Prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Czy radyjko już wyłączone?
Wyłączone, proszę ojca. Mówi Stanisław z Głogowa. Pozdrawiam ojca prowadzącego. Pozdrawiam ojca Witolda i ojca Piotra. I dziękuję wam, ojcowie, za przesłane życzenia do mnie, które żeście przysłali na święta. A jestem w różańcowym... I modlę się za redemptorystów razem z moją małżonką, którą podjęliśmy rok temu, jak byliśmy w Tuchowie na upuście. Zachęcił do nas, nas do tego ojciec Witold, ale Hetnar, nie ojciec Witold Baran, tylko Hetnar, a byłem tamtego roku też u niego, tam w Lubaszowej. No i tak modlę się za powołania do redemptorystów. I stworzyłem przy mojej parafii, choć jestem wychowany w parafii redemptorystów, ale przy mojej parafii u świętego Maksymiliana taką małą grupkę, którzy modlą się też o powołania do redemptorystów. I no chciałbym jeszcze tutaj, bo słucham to od początku, całą audycję i co ojciec Ireneusz Homoncik mówił, że trzeba się modlić, że rodzice powinni modlić się za swoje dzieci. No ja już za dzieci się nie będę, nie modlę, bo już mam starsze dzieci, ale od dzisiaj zaczynam modlić się za swoich dwóch wnuków. Może Pan Bóg ich, którego z nich powoła do was. Bo od początku, jak mówię, od początku jestem ja jako wychowany przy redemptorystach cały czas. Chwilowo od paru lat nie jestem w parafii redemptorystów, ale ojcu Ludwikowi Obalowi obiecałem, że wrócę. Na stare lata wracam na swoje, jak to się mówi, skąd wyszłem.
Panie Stasiu, a jak żona ma na imię?
Ludmiła. Lucyna Ludmiła.
Lucyna Ludmiła.
Ale może tak jeszcze, może nie przy tym, bo tak przyjeżdżam z żoną co roku na Wielki Odpust do Tuchowa. I moja żona była chora troszeczkę na oczy. Tam nie troszeczkę, groziło jej tam ten, nie? Modliliśmy się do Matki Bożej Tuchowskiej od oczu. No i doznało uzdrowienia. Napisaliśmy, świadectwo jest złożone, tamtego roku złożone jest w Sanktuarium Maryjnym w Tuchowie. Także dziękujemy redemptorystom, Matce Bożej Tuchowskiej za to, że nas prowadzi i myślę, że no, że od dzisiaj modlę się za wnuków, może coś z tego będzie, kto się mówi.
Ta modlitwa na pewno będzie przez Boga odpowiednio ukierunkowana. O wolę Bożą dla nich, o rozeznanie tej woli Bożej dla nich, co Bóg dla nich przygotował, żeby tą drogą poszli. Bardzo dziękuję, panie Stanisławie. Za dzieci też się warto modlić jeszcze. Nie chodzi o to, żeby odkrywali powołanie, bo już, jak zrozumiałem, są w małżeństwie i chodzi o to, żeby to powołanie też sprawiało im ta droga, żeby pomimo trudów, pomimo tego, że podczas tej drogi małżeńskiej też są bąble na nogach, że pić się chce, jesteśmy spragnieni, jak podczas pielgrzymki. To jest zupełnie normalne, że czasem mamy, za przeproszeniem, rozwolnienie i tak dalej. To są rzeczy, które się w życiu mogą pojawić. Dlatego potrzebujemy do wytrwałości w powołaniu, potrzebujemy modlitwy. Redemptoryści składają taki ślub. Wytrwałości. To jest ślub i przysięga wytrwałości. Czwarty ze ślubów. To jest dodatkowy ślub, który polecił święty Alfons Maria Liguori składać swoim duchowym synom. Właśnie po to jest ta modlitwa wstawiennicza wasza, żeby oni byli wytrwali w małżeństwie, a my żebyśmy byli wytrwali w życiu zakonnym i w kapłaństwie, jeśli przyjęliśmy także święcenia kapłańskie. A to jest ogromna, teraz pan, panie Stasiu, wywołał temat modlitwy tej, o którą prosili redemptoryści, ale też o którą prosił ojciec dyrektor tutaj z anteny do różnych zgromadzeń zakonnych, męskich i żeńskich, do seminariów duchownych. Wiemy, że wielu słuchaczy tę modlitwę podjęło. Prosiliśmy, żebyście przysłali nam to takie... tą deklarację, czyli powiedzenie tak, będę się modlił, bo deklaracja to też brzmi szumnie, ale będę się modlił konkretnie w tej intencji. Pan, panie Stasiu, z żoną Lucyną Ludmiłą, którą pozdrawiamy serdecznie i myślę, że od męża Stasia dostanie teraz buziaka, a jakże, modlicie się za redemptorystów, bardzo za to dziękujemy, ale też do wszystkich zgromadzeń, do wszystkich seminariów, pomyślcie, w jakiej diecezji jesteście, z kim pracujecie, gdzie potrzebna jest też wasza modlitwa. Ojcze, to jest też czas, żeby podziękować, prawda, tym tak wszystkim.
Przy tej okazji właśnie dziękujemy też wszystkim, którzy tworzą różańcowe dzieło wspierania powołań redemptorystowskich. Taka wspólnota, która jest nie tylko w Polsce, ale również i na Białorusi. Dzisiaj liczy około 2000 osób, także te wszystkie osoby serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za modlitwę, bo dzięki tej modlitwie my trwamy w powołaniu i dzięki też tej modlitwie mamy tych, którzy odczytują, odkrywają drogę życia zakonnego, redemptorystowskiego i na tą drogę wkraczają, także wielkie, wielkie Bóg zapłać za to.
Radio Maryja, proszę.
Ja chciałam do na antenę. Czy jestem?
Jest pani na antenie, tak. Audycja dla młodzieży.
To mogę już mówić?
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z diecezji przemyskiej. Chciałam, przysłuchuję się tu właśnie tej audycji. Mam trzy wnuczki i trzech wnuków. I tak samo się modlę za powołania do redemptorystów. I bardzo bym chciała, żeby któryś z wnuków właśnie był redemptorystą. Ale jeden najstarszy mi się pogubił, pogubił się, pobłądził. I bym tak prosiła właśnie rymtorystu, żeby o modlitwę za niego, bo się gorąco modlę, aż mi naprawdę ma 23 lata i wydasz od kościoła, no pogubił się całkiem.
A jak ma, jak ma na imię?
Łukasz.
Łukasz.
Łukasz skończył studia i tak się pogubił. Tak. Bardzo mi jest szkoda, strasznie jego.
Ojcowie, bracia, zapiszcie sobie imię Łukasz, bo to jest człowiek, który potrzebuje modlitwy.
Tak, tak, gorącej modlitwy. Ja się modlę codziennie. I za od wszystkich, i za wszystkich kapłanów codziennie się modlę. Razem z radiem. Radio dla mnie jest wszystkim. Wszystkim jest radiem.
Dziękujemy za to świadectwo. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki za modlitwę. Za Łukasza też pomodlimy się w komplecie tej modlitwie na zakończenie dnia, którą tu wspólnie będziemy celebrować. Może jeszcze posłuchajmy. Proszę, Radio Maryja, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Radio Maryja?
Tak.
No, na pewno nie.
Na pewno tak. Ma pani niewyłączone radio i to przeszkadza.
Tak, tak.
O, aha. Teraz będzie.
O, teraz, dobrze. Tak?
Tak, znakomicie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A który z ojców?
Ojciec Dariusz.
Dariusz, bardzo mi miło. Ja już dzwonię drugi dzień, nie mogę się zadzwonić. Tak, proszę ojca. To jest wielki błąd, że ktoś chyba zadzwonił. I opinię mi tak wydał, że ja wyrzekłam się swojej wiary czy coś. Nigdy w życiu tego bym nie zrobiła. Nigdy. Jestem od najmłodszych lat w rodzinie wierzącej. Moi rodzice byli bardzo wierzącymi ludźmi. I pochodzę z takiej rodziny, gdzie było dużo księży. Ksiądz Korupka, ksiądz Brzuska, ksiądz Mistkowski przy kardynale Wyszyńskim.
Rozumiem to wszystko, tylko teraz jest audycja dla młodzieży i mamy bardzo konkretny temat. I wolałbym, żeby właśnie w tym temacie i najlepiej jeszcze osoby młode, gdyby dostały przynajmniej te 2 godziny w tygodniu możliwości dotelefonowania się do Radia Maryja, to będę bardzo wdzięczny. Dlatego ja pani teraz podziękuję. Może w czasie, jeżeli pani czuje taką potrzebę, w czasie w naszej rodzinie, kiedy jest audycja, wówczas można by zadzwonić i na te różne tematy o tym, co w naszej rodzinie się dzieje, porozmawiać. Będę wtedy bardzo zobowiązany pani. Radio Maryja, proszę.
Halo.
Proszę uprzejmie.
Tak. Ja słyszę teraz w tej audycji, co się modlicie za wszystkich młodych ludzi. Ja też mam taki problem z synem, bo jest alkoholikiem i też się modlę za niego. I chciałabym prosić o modlitwę na taką wspólną przez radio, żeby się za niego modlić.
Jak ma na imię?
Jarek.
Jarek.
Jestem osobą wierzącą. Mój mąż jest kościelnym i ja jestem też w kościele i jesteśmy rodzicami wierzącymi. Ale tak jak mówię, syn się pogubił. I prosiłabym o modlitwę za niego.
Dobrze, w czasie komplety także ja tu dopisuję za Jarka, za Łukasza, za Jarka. Będziemy modlić się. Bardzo serdecznie pani dziękuję też za ten telefon. Duszpasterstwo powołanie redemptorystów dzisiaj w naszym studio. Patrzę na zegar, 23:26. A tu już prawie kończymy. No ale jeszcze posłuchajmy naszych słuchaczy. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Proszę bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ma pan niewyłączone radio i to panu będzie przeszkadzać.
Tak, już włączyłem.
Proszę bardzo.
Dzień dobry, ja chciałem z panem poważnie porozmawiać.
A, no to a kiedy pan by chciał porozmawiać ze mną?
Kiedy? Teraz najchętniej bym chciał z panem porozmawiać.
A o czym?
No, też nie mogę uwierzyć w naszego Zbawiciela.
Dlaczego?
No nie wytłumaczę panu tego. Chodzę do kościoła, cały czas się modlę, ale jakoś nie widzę tego.
To ja...
Nie mogę wytłumaczyć.
Ja proponuję tak. Jak pan ma na imię?
Patryk.
Panie Patryku, ja pana też w tej chwili dopiszę do tej naszej listy modlitewnej, żebyśmy objęli pana też tą modlitwą wstawienniczą. To nie jest tak, że jakby to panu powiedzieć, że my zobaczymy w ten sposób, że zobaczymy, nie wiem, na szybie, że zobaczymy, tak jak ktoś drzwi nam otwiera, jak dzwonimy sobie dzwonkiem do tych drzwi. Może się tak zdarzyć, ja nie wykluczam takiej sytuacji, ale najczęściej to jest tak, że Pan Bóg objawia nam się poprzez konkretne wydarzenia, poprzez konkretne osoby. I teraz ja pana zachęcam do tej wytrwałości w modlitwie. Natomiast ważne jest też, żeby ludzie się za pana modlili. Niech pan też prosi innych o modlitwę w swojej intencji. O tę łaskę dotknięcia Pana Boga. O to, żeby pan poczuł tę bliskość Boga. Żeby pan doświadczył bliskości Boga. Niech pan się nie boi prosić innych o modlitwę. Bo to nie jest tak, że teraz panu coś wytłumaczę. To jest niemożliwe z racji czasowych, ale też jest niemożliwe, żebym ja panu Pana Boga wytłumaczył. Ja chcę panu jedno powiedzieć, panie Patryku, że gdy myśmy wszystko zawalili, gdyśmy uwierzyli temu, co mówi do nas demon w raju, gdy on przyszedł w sposób podstępny i wygłosił swoje wątpliwości wobec Boga, że Bóg was nie kocha, ponieważ postępuje z wami tak, tak i tak. Zobaczmy, że to się dzisiaj też dzieje, że demon wsącza w nas różnego rodzaju wątpliwości. Wówczas Adam i Ewa powiedzieli na to, co mówi demon, tak. I ponieśli za to konsekwencje. Ale Bóg mówi, ja was nie zostawię, ponieważ demon chce powiedzieć, plunąć Bogu w twarz i powiedzieć Bogu, że zobacz, stworzyłeś człowieka z miłości i ten zainwestowałeś w niego tyle. I ten człowiek, którego stworzyłeś z miłości, którego stworzyłeś dla siebie, śmieje ci się w twarz, bo grzeszy. Śmieje ci się w twarz, bo odwraca się do ciebie plecami. Śmieje ci się w twarz, bo mówi, Boga nie ma. I demon próbuje powiedzieć to właśnie Bogu. Źle zrobiłeś, że stworzyłeś człowieka. To jest twoja najgorsza decyzja, która ci się zdarzyła, że stworzyłeś człowieka, bo on ci odpłacił pięknym za nadobne. A Bóg mówi nie. Ja wiem, co zrobiłem. Ja stworzyłem człowieka z miłości i nie przestaję go kochać również w jego grzechu. I dlatego będzie ratunek dla człowieka. To jest mój syn, Jezus Chrystus. I chcę powiedzieć, panie Patryku, że Chrystus przyszedł też dla pana. Że Chrystus przyszedł dla ludzi wątpiących, że Chrystus przyszedł dla tych, którzy tkwią w grzechu. Dla każdego przyszedł Chrystus, ponieważ Bóg kocha pana tak samo jak mnie, jak tutaj obecnych, jak każdego Bóg kocha. I tak tylko może kochać Bóg. Dlatego odwagi. Ja jestem przekonany, Bóg pozwala się poznać tym, którzy go szukają. Jeśli pan rzeczywiście szuka Boga, Bóg pozwoli się poznać. Rozpozna go pan. Rozpozna go pan. Jestem przekonany. A za właśnie tych wątpiących, za ludzi, którzy gdzieś mają te trudności w wierze. Trudności w wierze są częścią wiary, panie Patryku. To nie jest tak, że to jest coś złego, że mam jakieś trudności w wierze. To może być właśnie bardzo, bardzo dobre. Natomiast jeśli oczywiście potraktujemy to jako część naszej wiary, to może tyle. Dopisuję pana do tej listy, ale przy okazji chciałem to panu powiedzieć, bo redemptorysta musi powiedzieć o miłości Boga, no bo nie byłby sobą, gdyby o tym nie powiedział. Ale zrobiła nam się 23:31. To czas, gdzie musimy powiedzieć sobie prawie już dobranoc. Ojcze Witoldzie, można gdzieś znaleźć Pana Boga? Można gdzieś o Panu Bogu jeszcze usłyszeć u redemptorystów? Jak to jest z rekolekcjami powołaniowymi, z zaproszeniami?
Myślę, że najlepiej przekonywać się o tym, o czym mówili nasi młodzi przyjaciele, uczestnicy rekolekcji powołaniowych osobiście. I temu też służą rekolekcje, które organizujemy zawsze w ferie i zawsze we wakacje, w różnych interesujących miejscach Polski. Zbliżają się ferie, więc zapraszamy na ferie wszystkich, którzy, no powiedzmy tak, od drugiej klasy gimnazjum w górę, chłopaków. My zapraszamy chłopaków, siostry zakonne, jeśli słuchają nas dziewczyny, na pewno słuchają. Mnóstwo też takich rekolekcji powołaniowych organizują, służących temu, żeby zobaczyć, czy to życie jest zmarnowane, czy ono jest oddane i przynosi radość, szczęście i poczucie spełnienia. My te rekolekcje organizujemy w tym roku w Bardzie Śląskim i w Lubaszowej. W Bardzie jest postulat, w Lubaszowej jest nowicjat, a więc też można tam spotkać tych, którzy zdecydowali się coś stracić, by zyskać stokroć więcej. Bardzo Śląskie 26 do 30 stycznia, Lubaszowa 9 do 13 lutego i 16 do 20 lutego. Wiem, że to trudno zapisać, dlatego zachęcam do tego, żeby wejść na naszą stronę internetową barka.redemptor.pl albo po prostu wpisać powołania redemptoryści i tam jest zakładka rekolekcje.
Zapraszamy przy tej okazji do odwiedzania witryny internetowej. Tam te informacje pojawią się.
Już są.
No i dobrze, że są, bo już prawie te ferie w różnych terminach się nam zaczną. Chłopaki, jak wy tak się przysłuchiwaliście więcej pewnie tej naszej rozmowie, słuchaczom, ojcu Ireneuszowi, Andrzejowi, bratu Krzysztofowi, nam tutaj w studio, co wy tak sobie myślicie na koniec tego naszego spotkania? Michał?
No z tego, co usłyszeliśmy, no to jednak to niby pozorne tracenie życia tak naprawdę jest zyskaniem czegoś nowego, czegoś więcej, co czyni szczęśliwym, co zresztą mogliśmy usłyszeć właśnie od ojców i braci w studiu i także od ojców, którzy telefonowali, z którymi mieliśmy kontakt.
A Almar?
No każdy z ojców i brat no, ma inną posługę, ale jest w niej szczęśliwy. No i więc można powiedzieć, że nie stracił, ale zyskał.
Chłopaki, a wy chcecie być szczęśliwi w życiu?
Tak, myślę, że każdy chce być szczęśliwy.
A szczęście to dla was co to jest?
No tak teraz na szybko to tak dość trudno to określić. Tak na szybko.
Ale to wyjdziecie z tym pytaniem. Umawiamy się tak, że wychodzicie z tym pytaniem i spróbujecie sobie na nie odpowiedzieć. Co jest szczęściem dla was? Dobrze?
Dobrze.
Ja myślę, że dobrze by było, żeby wszyscy z tej audycji wyszli z tym pytaniem. Wszyscy również, którzy słuchają tej audycji.
Zapraszamy do tego, bo tak sobie dzisiaj myślałem, też ojciec Andrzej o tym mówił. Jeżeli ja miałbym tak codziennie siadać w mojej zakonnej celi, no akurat w pokoju akademika, i rozmyślać, Boże, ile ja dzisiaj straciłem, ile czasu poświęciłem, ojeny, i rozpaczać, to byłbym naprawdę no, obrazem mało pociągającym. Natomiast ktoś, kto stara się pośród swoich słabości, do których się przyznaje, które zna, iść za naszym Panem, to jest też ktoś, kto się radośnie nawraca. No bo radosne nawrócenie to jest takie właśnie, gdy stoję odwrócony jako grzesznik plecami do Boga, zwracam się do Niego twarzą i widzę, jaki jest piękny, jaki jest pociągający, jaki jest genialny. Widzę moją przyszłość w nim, moją teraźniejszość i moją przeszłość, która może jest zraniona, ale widzę w nim to wszystko. I widzę w nim miłość, a nie zgorszenie. I to jest właśnie radosne nawracanie się. I tak sobie myślę, że wszyscy, niezależnie od tego, jaką drogą pójdziemy, przecież idziemy do świętości i to jest naczelne nasze powołanie, żebyśmy tego doświadczali. Oto teraz się pomodlimy w komplecie. Zapraszam tych, którzy mają podręczniki do liturgii godzin, by już je przygotować sobie.
Wiecie, ostatnio tak przeglądałem naszego świętego ojca Alfonsa Maria Liguori, założyciela, i znalazłem takie zdanie z testamentu z roku 1774, napisane przez świętego Alfonsa do redemptorystów. I on napisał mniej więcej tak: chcę tylko jednej rzeczy od was. I powtórzył: tylko jednej rzeczy chcę, byście kochali naszego Pana Jezusa Chrystusa i pomogli innym Go kochać. I myślę, że to jest kwintesencja naszej straty życia, żebyśmy Jezusa kochali i pomagali ludziom Go kochać, a niech On dalej już sobie robi z tymi ludźmi, co chce.